O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Dzisiaj spotykamy się w kontekście festiwalu Boska Komedia. Korzystając z cudownej i oczekiwanej obecności w Krakowie Agnieszki Zgieb, tłumaczki i promotorki Polskiego Teatru z Paryża w Krakowie. Będziemy rozmawiać o pewnym zadaniu, którego się pani podjęła, związanego z Polskim Teatrem we Francji. Właśnie witam serdecznie i kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i są z nami autorki tekstów, czyli już powoli ten projekt zaczyna się objawiać. Olga Śmiechowicz, tłumaczka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Kłaniam się. I Anna Wyrwik, dziennikarka związana z Gazetą Wyborczą.
Dzień dobry.
Dzień dobry. W studiu jest też pies, ja to mówię od razu, bo on może zareagować i nie chcemy tego tłumić, więc...
Pies Roger.
Tak, zawsze to mówię, bo to się może przydarzyć, a lepiej, żeby państwo byli uprzedzeni. Pani Agnieszko, niestrudzona działalność związana z promocją Polskiego Teatru. Już zaraz powiemy o czymś, co się nazywa Théâtre Public. Ale chciałam zapytać, jakie to są czasy dla Polskiego Teatru we Francji? Bo wiemy, że był tam naprawdę noszony na rękach w Awinionie i w innych ważnych miejscach dla teatru. A dzisiaj jaka sytuacja jest? Bo na pewno się jakoś zmieniła.
To znaczy Teatr Polski naprawdę pojawił się we Francji w okolicach 2000 roku, ciut wcześniej, kiedy Krystian Rupa przyjechał z lunatykami Hermana Brocha do Teatru w Odeonie. I wtedy Francja się totalnie w Krystianie zakochała i został Krystian zapraszany właściwie co roku z każdym swoim spektaklem. Początkowo to były kreacje krakowskie. Później, wiadomo, Krystian przerzucił się do Warszawy czy do Wrocławia. Więc różne spektakle Krystiana przyjeżdżały aż do, żebym się nie pomyliła, 2018 rok prawdopodobnie. I to był proces według Kawki. I udało mi się ściągnąć balkony jego przedostatnią polską, czy właściwie ostatnią polski spektakl. Balkony
sceny miłosne.
Sceny miłosne, dokładnie. Ale to było pokazane wiosną w zeszłym roku na festiwalu w Montpellier, Printemps des Comédiens. I jest Krzysiek Warlikowski, który przyjeżdża mniej więcej co dwa lata z każdym swoim spektaklem. Według mnie publiczność uwielbia ich obydwóch, ale są jakby dwa obozy. Jeden jest obozem Warlikowskiego, drugi jest obozem Krystiana Lupy.
Ciekawe, bo to u nas tak nie działa do końca. Już powiem,
we Francji tak, bardzo mocno. Ale Krystian jest wręcz uwielbiany, uwielbiany przez Francuzów. Bardzo mocno wpłynął w ogóle na myślenie polskich dramaturgów i przede wszystkim polskich reżyserów i aktorów. W ogóle monolog wewnętrzny wszedł w taki obieg.
Jako praktyka.
Tak, ludzie naprawdę pracują teraz nad monologiem wewnętrznym. Niekoniecznie tak, jak Krystian sobie to wyobraża. I nagle to wszystko jakoś tak przycichło, jeśli chodzi o Krystiana. Zostaje mniej zapraszany, nie wiem dlaczego.
A może z tego...
Była pandemia w międzyczasie.
Aha, czyli
na pewno to wpłynęło, tak.
Przed Genewą jeszcze, przed wypadkami genewskimi.
Tak, dokładnie. Mhm. A że zapomniałam, tak, epizod genewski rzeczywiście to było w 2003 roku, ta nieszczęsna, niedoszła premiera Emigrantów, spektakl, który udało nam się pokazać w Odeonie 6 miesięcy później, w styczniu. I przy spektaklu, przy którym pracowałam i byłam tłumaczką.
Tak, i to chyba warto też wspomnieć, że Emigranci zostali uznani przez krytyków francuskich najlepszym zagranicznym spektaklem sezonu, więc tak szczęście w nieszczęściu, bo jednak udało się w Odeonie później zaprezentować te spektakle. Tam, nie pamiętam, 20 parę przebiegów było, prawda?
20 albo 22, coś takiego. Od samego początku stycznia graliśmy do 3-4 lutego, coś takiego. Codziennie, od wtorku do niedzieli.
Czyli mimo, że ten żar, by tak rzec, trochę przygasł, to jednak Christian Lupa jest obecny we Francji w tej chwili.
Znaczy żar przygasł w tym sensie, że mniej zostaje zapraszany. Bardziej mi się wydaje, że to są kwestie finansowe niż jakaś niechęć ściągnięcia Christiana, bo wydaje mi się, że gdyby to było możliwe, przyjeżdżałby o wiele, wiele częściej do Francji. Bo jest popyt, jest po prostu naprawdę wielka potrzeba na spektakle Christiana Lupy.
A Krzysztof Warlikowski to jest takie stałe uczucie, stabilne?
Tak. Krzysztof bardzo się Francuzom podoba. Krzysztof jest bardzo francuski w swoich spektaklach.
A co to znaczy, że Warlikowski jest francuski?
Jest bardzo dostępny z tym, co pokazuje, bo Krzysztof, zresztą Krystian też pracują nad tematami bardzo uniwersalnymi. I to są spektakle, które przykładają się, są zrozumiane wszędzie, w każdym kraju. I bardzo, bardzo są jakby łatwo wchłaniane przez Francuzów i Francuzi się po prostu fascynują tym ich światem.
Tak, będziemy już zaraz mówić o najnowszym numerze czasopisma, ale jeszcze chciałam zapytać o ten numer poświęcony właśnie Christianowi Lupie. No, choćby wobec tego, o czym dotąd rozmawiamy, jednak zdecydowała się pani dedykować numer właśnie Lupie, a nie na przykład Lupie i Warlikowskiemu. Mimo, że jak się wydaje, są tutaj dwa obozy, czy no tej energii jednak jest dużo
więcej.
Osobiście
zaczęłam pracować z Krzyśkiem, znaczy pracować w cudzysłowie od 2003 roku. Przy każdym jego przyjeździe do Francji. Ale byłam o wiele bliższa z Krystianem, ponieważ tłumaczyłam jego spektakle, czego nie robiłam dla Krzysztofa. Tłumaczyłam większą część jego wywiadów i czułam się bardzo, bardzo mocno związana z Krystianem. No i nie będę ukrywać, że byłam zachwycona tym, co ten człowiek proponuje w teatrze.
No tak. Czyli taka też osobista motywacja. Nie widzę powodu, żeby o tym nie mówić.
Osobista, intelektualna. Nie wiem, czy mogę użyć słowa zmysłowa wręcz.
No właśnie chciałam powiedzieć, że to się po prostu nazywa miłość.
Miłość,
i tyle, nie?
Tak.
Nie ma co
prawie
udawać.
Że mistyczna nawet.
No i też, przepraszam, że wejdę w słowa, ale akurat ty jako tłumaczka Krystiana też masz ten taki niesamowity wgląd jakby, że no przełożyć jednak język Krystiana Lupy na inny, jakikolwiek inny język na dobrą sprawę, to jest niesamowity namysł nad semantyką słowa,
to prawda?
I to jest też jakby, ty masz zupełnie jakby inny wgląd niż zwykły widz, który ogląda spektakl, prawda? I nie zastanawia się aż tak głęboko nad wszelkimi niuansami, więc to też jest jakby kolejny aspekt w tym momencie.
Często mi ludzie zadawają pytania, Polacy, jak ty robisz, że udaje ci się przetłumaczyć Krystiana. Ja po prostu go czuję.
No i nie mam nic do dodania.
Ale w ogóle Krystian ma fajny język, bo on daje bardzo, on powoduje, że nasza wyobraźnia jakby kwitnie. On naprawdę rozkręca umysły. Ja widziałam, bo obserwowałam bardzo dużo aktorów na próbach, jak on ich pobudza do myślenia, że on używa tak dziwnych czasami słów, ale te słowa otwierają na coś innego, coś nowego. Krystian daje niesamowitą przestrzeń aktorowi i mi jako tłumaczce.
Czy ten numer jest dostępny jeszcze jakoś w internecie?
Nie. To znaczy czasopismo jest papierowe, ale jest też dostępne online. Od stycznia tego roku, 2005, jest on dostępny za darmo. Bo po 3 latach czasopismo udostępnia numery sprzed 3 lat za darmo. Wystarczy wejść na stronę Teatr Public i ściągnąć ten numer.
Czy coś pani wiadomo, jaki
jest? Jest jednym najbardziej konsultowanych numerów, bo tak się dowiedziałam kilka dni temu od redakcji. Jest w trójce najbardziej konsultowanych numerów.
Czyli jest popularny i widocznie rzeczywiście była potrzeba. No właśnie, a teraz o czym będzie najnowszy numer, ten nad którym właśnie skończyły panie pracę? No i chcę zapytać o ten zmieniający się kontekst. Czy Francuzi w ogóle są zainteresowani w tej chwili czymś poza... Czy są zainteresowani Polską?
Francuzi zawsze byli zainteresowani tym, co jest poza jej granicami. Według mnie Francja jest silnym krajem artystycznie, intelektualnie. Właśnie dlaczego? Bo pozwala i ściąga ludzi z każdego kąta świata. Francja się tym żywi i dzięki temu właśnie ten kraj intelektualnie i artystycznie idzie do przodu.
A Polska nie przestała być, użyję takiego może trywializującego określenia, modna? No wiadomo, że są inne.
Nie wydaje mi się, że to jest kwestia mody.
Czyli to jest tak stabilne już to zainteresowanie.
Problem polega na tym, że Francuzi poza Krzysztofem Warlikowskim i Krystianem Lupą nie znają nic. Nie znają polskiego teatru. Poza, wiadomo, kilkoma osobami z uniwersytetu, ale tych osób może jest 4-5, czy kilku programatorów, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby obejrzeć spektakle.
No tak. No to czas najwyższy, rzeczywiście.
I właśnie
wspaniale,
dlatego
że to się
postanowiłam
tak
zaproponować ten numer redakcji.
To teraz jak o tym nowym numerze pani myślała, bo mamy, no właśnie...
No miałam zagwozdkę.
Tak.
Miałam zagwozdkę, bo nie chciałam, żeby ktoś poczuł się poszkodowany. I wiedziałam, że nie mogę o wszystkim opowiedzieć w tym czasopiśmie, bo mam ograniczoną ilość znaków i stron. Więc bardzo długo myślałam. Nawet, Olgo, do ciebie dzwoniłam.
Tak, pamiętam.
Pamiętasz rozmowy?
Dyskutowałyśmy, jakie tematy, co jest ciekawe na przykład dla nas. Chodzi mi o Teatr Polski, co jest w tej chwili jakby, co my przemielamy na scenach, prawda? Nie wiem, kwestia pedofilii w kościele chociażby. Dla odbiorcy francuskiego będzie zupełnie nieczytelne, nieinteresujące. To będą takie polskie sprawy i żeby uniknąć takiej sytuacji na przykład. Więc to,
i czym zaciekawić Francuzów? Tak. Przyciągnąć właśnie ich uwagę. Więc stwierdziłam, że bardziej będę zajmę się jakimś uchwyceniem procesów, zboru wizji, które kształtują polski teatr dzisiaj i na jakim gruncie ten polski teatr powstaje. Zamiast rzucać światło, robić konkretne portrety takiej czy nie takiej osoby, różnym osobom.
Czyli jest to jednak jakaś interpretacja tego, co się dzieje tutaj.
Bardziej, nie chciałam nie biograficznie tego przeprowadzić to, tylko bardziej przez jakąś analizę zjawisk
problemy,
społecznych.
Przez tematy bardziej z tego, co te
stąd właśnie ten na przykład stosunek do antyków, czy do głównych tematów narzucanych przez rzeczywistość, w jakiej żyją Polacy, tak aby czytelnik francuski mógł zrozumieć, jakie są te właśnie te procesy, tematy, spory ideologiczne i wizje, które są najsilniejsze, najsilniej obecne w Teatrze Polskim. W ostatnich latach, stwierdziłam, że muszę się absolutnie ograniczyć na ostatnie 20-25 lat.
Hasło tego numeru i jeszcze to jest...
Francuzi zaproponowali mi, zgodziłam się od razu, żeby to się nazywało scène polonaise, czyli sceny polskie.
I ile jest tekstów, jak skonstruowany jest numer? I zaraz wejdziemy właśnie w głąb.
Tekstów jest 11.
Tak. Już wiemy, że na pewno jeden jest o relacjach z antykiem, drugi, Anno, o Krakowie bardziej.
Tak, o Krakowie, o kobietach, trochę o polityce.
Ponieważ czasopismo nosi nazwę Teatr / Publik, stwierdziłam, że poświęcę trzy skromne strony na Zbyszek Dramat, który zagorzały fan teatralny, rzucił taki pomysł i zadawał pytania różnym artystom i ludziom wchodzącym do teatru. Teatr jest dla mnie 3. i prosił, żeby ludzie to zdanie dokończyli. Jednym słowem, kilkoma zdaniami rozwinęli, żeby pisali tak, jak czuli. Sama byłam zapytana o to i stwierdziłam, że fajnie by było, gdyby też coś takiego w tym czasopiśmie pokazać, żeby dać głos ludziom, którzy na przykład nie mają miejsca, żeby brać udział w rozmowie w jakimś tam rozdziale na przykład. I też zadałam pytania również z publiczności. Nie pamiętam, ile jest dokładnie, ale tak ze 20 osób przepytałam specjalnie dla tego czasopisma, za zgodą Zbyszka Dramata oczywiście. Później jest jako wstęp tekst Piotra Dobrowolskiego, profesora z Poznania, pod tytułem Etos, opór, troska. I Piotr pisze o polskim teatrze zaangażowanym, między innymi o teatrze Michała Zadary, Magdy Szpecht, Joli Janiczak i Wiktora Rubina. I tutaj Piotrowi bardzo dziękuję, bo w swoim tekście, i dlatego ten tekst ustawiłam pierwszy, żeby wprowadzić Francuzów w kontekst polskiego teatru. Dlatego, że ja mam wrażenie, że we Francji teatr powstaje bardziej czysto z jakichś estetycznych powodów, co nie jest, tak w Polsce tak się nie dzieje. I Piotr to bardzo pięknie wyjaśnia, że właśnie w odróżnieniu od wielu innych krajów, za granicą teatr ewaluował głównie jako forma ekspresji estetycznej, a w Polsce z kolei znaczny wpływ na rozwój teatru miały realizowane przez nią cele społeczne i polityczne. Polski teatr jest teatrem bardzo zaangażowanym, bardzo politycznym i bardzo społecznym.
Bez wątpienia.
Może też dlatego jest tak trudny do sprzedania za granicą. Bo dotyczy tematów bardzo, bardzo konkretnie polskich, które niekoniecznie są zrozumiane za granicą.
Tak, no myślę, że z perspektywy właśnie zagranicznej to widać może jakoś bardziej.
Bo nawet jeżeli się ktoś weźmie za Szekspira, czy za tekst antyczny, on musi to absolutnie przełożyć na język współczesny w odniesieniu do naszej rzeczywistości, czego niekoniecznie robi się we Francji.
To może do listy wrócimy za moment, natomiast ja już się nie mogę doczekać, skąd ten antyk się wziął.
No bo mamy w Krakowie genialną specjalistkę od antyku i chciałam, żeby po prostu opowiedziała troszeczkę, jak w Polsce się nad antykiem pracuje.
Pani Olgo, jak w Polsce pracuje się nad antykiem? No bardzo. W teatrze, nie. Czy to tak, w ogóle jakoś
podlega jakiemuś... Na pewno mniej realny jak u nas.
Mam taką nadzieję i bardzo mocno jakby zawsze przemawiam za tym, żeby właśnie mniej muzealny sposób i żeby to bynajmniej nie było bieganie w prześcieradłach, prawda? Bo nie o to nam chodzi w odczytywaniu antyku. I ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy z Agnieszką a propos tej rozmowy w ogóle, to tak naprawdę jakie przykłady poprzywoływać, żeby właśnie to było coś interesującego dla tamtego odbiorcy. I teraz tak myśląc międzynarodowo, to pierwsze hasło wywoławcze, jeżeli chodzi o antyk w Polsce, o teatr, no to są Gardzienice, prawda? Tylko, że Gardzienice to nie jest coś,
to skomplikowane.
Ale to nie jest coś, co miało jakąś hot premierę 2 miesiące temu, prawda? Więc to już też jest, to nie jest rzecz najnowsza, nie jest najciekawsza, nie jest, jakby filolodzy klasyczni się tym zachwycają, ale to no nie do końca o to chodzi, nie? Więc oczywiście pomyślałam o teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, bo Warlikowski bardzo ciekawe, czy to antyk. To jak on, mamy chociażby kultową Apolonię, prawda? To jest przecież jeden z najważniejszych spektakli XXI
wieku. No on idzie tak tropami pewnych archetypów, prawda? Dla niego ten kostium jest w gruncie rzeczy, to prześcieradło przysłowiowe jest bez znaczenia.
Oczywiście,
prawda?
Tak. No to jest dla mnie na przykład kapitalne, jak on bierze greckie tragedie, żeby opowiedzieć o temacie niewinnej ofiary w kontekście Holokaustu. I to jest super ciekawe, tak? Żeby coś zrobić, jakąś przewrotkę myślową z tymi tekstami, że nie chodzi o to, że robimy antykwariat i wystawiamy antyczny tekst w prześcieradło. Już uczepmy się tych prześcieradeł, ale właśnie prześcieradeł, tylko pomyśleć, i co jest mi bardzo bliskie właśnie też w myśleniu o antyku, zastanowić się, o czym my możemy dzisiaj porozmawiać tymi tekstami. I to, jak możemy je przeczytać. I nie chodzi o to, żeby bawić się właśnie w ten antykwariat, tylko żeby zastanowić się, jak to można dzisiaj przeczytać. I zaczęłam mówić o Warlikowskim, ponieważ ja uwielbiam, to jest bardzo trudny spektakl, ale Apolonia jest dla mnie takim świetnym przykładem, jak właśnie te teksty można czytać w inny sposób. I kiedy powiedziałam Agnieszce, że nie, no oczywiście to porozmawiamy o Warlikowskim. I Agnieszka właśnie wtedy powiedziała, że właśnie nie, Warlikowski jest zbyt dobrze znany we Francji. Że to będzie, że to jest już coś, co oni znają. Trzeba powiedzieć coś, o czym nie wiedzą, tak? Więc, bo Apolonia przecież, miała swoje spektakle też na festiwalu w Awinionie, ona zjechała
w Francję. W Awinionie grali kilka razy i co najmniej 10 razy to było w Teatrze du Chaillu w Paryżu. Byłam codziennie przy tym spektaklu.
No to nie ma o czym rozmawiać.
No właśnie, to bez sensu.
Bez sensu. Jest chyba, nie wiem, 900 miejsc i sala była pełna.
Nie dziwię się wcale.
Trudno się dziwić, dokładnie, prawda? Więc zaczęłyśmy się zastanawiać w takim razie, jakie inne przykłady, bo jeżeli chodzi o wystawienie dramaturgii antycznej w Polsce, to jest duży problem. No. I to niestety bardzo często się wiąże z tym, że reżyserzy, twórcy porywają się na teksty, których tak naprawdę do końca nie rozumieją. I to niestety, to trzeba powiedzieć, że żeby zrozumieć, o czym jest dramat antyczny, najpierw treba doczytać. To nie jest tak, że weźmiemy sam... Dokładnie, oczywiście. I bez tego bardzo podstawowego, teatrologicznego i historycznego też warsztatu wychodzą bardzo często potworki. Także zaczyna się dopisywanie, zaczyna się praca dramaturgiczna, która jest tak naprawdę łataniem jakichś dziur interpretacyjnych i dodawaniem pewnych sensów, których nie ma w oryginalnym tekście. I tak naprawdę zostaje nam sam tytuł oryginału antycznego, greckiego najczęściej. A środek już nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co było w antyku. Więc pytanie, po co brać się za antyk, jeżeli i tak będziemy opowiadać o czymś innym, prawda? Więc tutaj, ja się zajmuję też recepcją teatru antycznego i ja po prostu widzę to. I to były duży namysł z Agnieszką w takim razie, czym się zająć i o czym zacząć opowiadać. I okazuje się, i to jest też w sumie super ciekawe, że w tej chwili, jakbym miała przywołać najciekawsze przykłady myślenia o antyku w teatrze, to jest teatr Jana Klat. To jest to, co jak on wchodzi w sens, nie jestem do końca obiektywna, ponieważ ja pracowałam jako dramaturg przy tych wystawieniach, tak, prawda? Więc ja widzę, jak on kombinuje, jak on łączy tematy, jak on czyta te teksty. Ale czy Król Edyp w Narodowym Starym Teatrze, który był bardzo zrobiony pod włos, jeżeli chodzi o muzyczność tekstu.
No, to znakomite.
Ale to było świetne, ale to było też bardzo trudne i bardzo wymagające wobec odbiorcy, tak? To musi jednak świetnie przygotowany odbiorca oglądać, żeby łapać te wszystkie rzeczy, które chciał Klata pokazać, prawda? Oresteja, wspaniały przykład. No, widzowie Narodowego Starego Teatru myślę, że do końca życia zapamiętają Annę Dymną w sukni ślubnej, która biega po scenie z siekierą, obryzgana krwią. I oczywiście zapamięta Błażeja Peszka, który wspaniale, bardzo błyskotliwy sposób na wykorzystanie obsadowo tego, że Błażej Peszek jest podobny do Robiego Williamsa, tak? I w momencie, kiedy on gra Apolla, bóstwo muzyki, wchodzi Robbie Williams na scenie i mamy utwór Robiego Williamsa. I mnóstwo w Orestei jest takich bardzo ciekawych też teatralnych zabiegów i bardzo takich inscenizacyjnych smaczków, które właśnie były super w tym spektaklu, ale to czytanie Orestei jako jakimś świecie postatomowym, że jesteśmy w jakiejś dziwnej rzeczywistości, jak po jakimś ataku nuklearnym i patrzymy, co się dzieje z ludzkością dalej. Nie. Super otwierające, prawda? I to jest taki jeden...
Niby nie wiadomo, o co chodzi, ale przecież to się zgadza. To jest dokładnie ta chwila,
tak,
prawda?
Dokładnie, tak? Prawda? Więc ta Oresteja narobiła parę lat temu. To już jest spektakl niestety niegrany. Jest to spektakl sprzed paru lat, ale narobiła trochę hałasu, jeżeli chodzi o scenę Narodowego Starego Teatru, bo to właśnie było jakieś, prawda? To było szukanie czegoś, o czym możemy porozmawiać dzisiaj. No później oczywiście były Trojanki, które też Klata bardzo
ciekawe... pokazywane na boskie. Chyba, jeśli dobrze pamiętam.
Były pokazywane na boskiej komedii. I to, co było też super ciekawe, że my nie mówimy o wojnie trojańskiej i o tym, co się stało następnego dnia po zdobyciu Troi, tylko Jan Klata od samego początku mówił, czytamy Trojanki jako spektakl o III wojnie światowej. I to wydawało się wtedy, pamiętam, że aktorzy bardzo podchodzili tak, już nie strasz, nie siej defetyzmu, nie opowiadaj, już dobrze, wiemy, że lubisz poszaleć, ale bez przesady. Wystawiamy Trojanki, wybucha wojna w Ukrainie. I nagle Trojanki stają się spektaklem o wojnie w Ukrainie. Nie chcieliśmy takich proroctw, co tu dużo powiedzieć. I też ostatni przykład, o którym też rozmawiamy z Agnieszką w tym wywiadzie, bo to już jest super ciekawe. I to jest rzadkie. I to się nie zdarza.
I to się nie zdarzy. Ja nie wierzę, że ktoś się porwie, bo oczywiście czytam.
Wiemy, o czym mówimy.
Myślach,
tak. To jest płacz, to jest krew, to jest pot, to są łzy aktorów teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, czyli Platon po starogrecku.
No. Skąd to się wzięło?
To Klata. Klata i pamiętam, jak spotkaliśmy się, bo akurat była taka sytuacja, że my chyba graliśmy w Pradze albo w Budapeszcie, graliśmy Trojanki na gościnnych występach, jak to się pięknie mówi. I Klata parę dni wcześniej do mnie zadzwonił, że słuchaj, Platon po starogrecku. Ja mówię, dobra. tylko wiesz, że to będzie bardzo trudne. Mhm. Nauczę się. Ale wiesz, że to nie będzie takie łatwe. Greka nie jest do niczego podobna. To nie jest jak angielski, jak francuski. Coś, co oni już słyszą, co potrafią brzmienia naśladować i tak dalej. Nauczę się. I państwo tego nie wiedzą, ale w pierwszych planach, jeżeli chodzi o przygotowanie tego spektaklu, to mieliśmy miesiąc. Aktorzy wybłagali u dyrekcji i wybłagali u reżysera, że nie przygotujemy pełnometrażowego spektaklu po starogrecku w miesiąc. Mm-hmm. To jest niemożliwe. W 2 miesiące już dało radę.
To jest nieprawdopodobna historia.
Jest, bo to też była jakby... No ja byłam, tak jak Agnieszka jest bardzo blisko z Teatrem Krystiana Lupy, ja byłam niesamowicie blisko w tej produkcji, bo trzeba było tak, zaadoptować tekst, cały dialog Platona trzeba było dociąć do formatów scenariusza teatralnego, egzemplarza reżyserskiego, tudzież dramaturgicznego. Mhm. Trzeba to było przełożyć na polski i trzeba było ich nauczyć grać po grecku. Mhm. Było ciężko i ja w pewnym momencie też miałam ogromny taki problem, bo ja już wiedziałam, że ja jako nauczyciel języka nie jestem w stanie bardziej im pomóc, prawda? Mm-hmm. Że oni też, każdy ma inny sposób uczenia się obcego języka. Ktoś wymyśla jakieś historyjki mnemotechniczne, ktoś się uczy dźwięków po prostu, że się nagrywa mu się oryginał i on po prostu na tak zwaną małpę to powtarza. Ktoś inny, i to mi bardzo imponowało, pobierał sobie w PDF-ie podręcznik języka starogreckiego i uczył się czasu teraźniejszego, żeby mniej więcej rozumieć, co mówi. I niektórzy prosili na przykład o przetłumaczenie słowo po słowie, żeby wszystko doskonale rozumieć, co mówią, a inni się uczyli na zasadzie, dobrze, mam zdanie, uczę się na pamięć, mniej więcej mi mówisz, o czym mówię, żebym wiedział, jaki kolor dać, jaką emocję, i więcej nie chcę wiedzieć, tak? Więc to była to ciężka praca, ale była też super, bo pokazaliśmy, że da się.
Tak, a poza tym w mojej opinii to jest udane przedstawienie. Nie wiem, jak ono się...
Dziękuję.
Tak,
właśnie. W imieniu swoim zespołem.
No, nie, to tak mi się wyrwało, bo absolutnie nie jestem tu w roli osoby oceniającej.
Tak, ale to też się bardzo cieszę, bo ja zdaję sobie w pełni sprawę, ponieważ państwo może byli na spektaklu, może widzieli, ale oni grają...
On nie jest łatwy w percepcji.
Tak, oni grają w języku starogreckim, natomiast widz ma tłumaczenie, które udaje tłumaczenie takie konferencyjne na żywo, na słuchawce, tak? Więc na scenie mamy starogrecki, w słuchawce mamy polski, no i te tematy, o których oni rozmawiają, definicja sprawiedliwości i tak dalej.
To jest mówiąc łatwe, dość tak, więc, kolokwialnie,
więc ja mogę
rozmowy.
Tylko z ciekawością się przyglądać, bo no ja jestem tym jedynym widzem, który siedzi bez słuchawki, tak? Więc ja akurat rozumiem, co oni do mnie mówią, ale tutaj jak widzowie w to wchodzili, no to było fascynujące patrzeć nawet na widownię, jak ona się zagłębia w ten świat. To było super.
No, radykalna propozycja. Jeszcze tylko dopytam, czy oprócz właśnie Klaty i jego realizacji wskazała pani innych reżyserów czy reżyserki?
Ja się skupiłam, myślę, że tutaj Agnieszka też jakoś mi w tym momencie pomoże, ponieważ ja nie lubię do końca opowiadać o swojej pracy, ale tak naprawdę pociągnęłyśmy to tematami Klaty, mojej pracy z Klatą, ale ja też zajmuję się przekładami, prawda?
O przekładzie mówiłyśmy.
Tak, i dużo rozmawiałyśmy o przekładach i o tym, dlaczego te przekłady są trochę inne, dlaczego to jest jakaś inna propozycja, właśnie też bardzo mocno wynikająca z mojego myślenia o teatrze antycznym współcześnie. I tak z pracy dramaturgicznej bardzo tak płynnie sobie przepłynęłyśmy na pracę tłumacza, prawda? I przy okazji też pracę dramaturga, tak? Bo to jest takie dwa w jednym czasami.
Znaczy ja chciałam pokazać Francuzom, że można robić tak jak Olga.
Tak,
w ten sposób myśleć.
Czyli to dla nich może być stosunkowo nowe, tak?
Tak,
no oni tak mają dosyć...
Bardziej
oni.
Klasycznie.
Właśnie. To też inaczej wygląda to takie wykształcenie średnie.
Dlatego wydaje mi się właśnie, że spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, w tym Apolonia, która była gigantycznym sukcesem, to jest spektakl, o którym się mówi do tej pory. Tak fascynował Francuzów. Właśnie dzięki temu podejściu do antyku.
Do pani Agnieszki pytanie, czy jakieś inne nazwiska też w rozmowie o antyku w Polskim Teatrze? Ja też pamiętam jakieś realizacje Michała Zadary dawno temu.
Aha, ponieważ rozmawialiśmy, ponieważ akurat też rozmowa była przeprowadzona w takim trudnym dla nas momencie, ponieważ ja przez praktycznie cały poprzedni rok pracowałam w Teatrze Narodowym w Kijowie i tam robiliśmy razem z Radkiem Stępnie Błagalnicę Eurypidesa i siłą rzeczy w tej rozmowie pobrzmiewało echo tego, jak wygląda jednak praca w tamtym miejscu, prawda? Więc to Radek Stępień i Jan Klata, tak.
No, ten tytuł, on nie wyskoczył właśnie przy okazji spektaklu Radka? Antyk wyprzedził współczesność? Czy to chodziło o spektakl Klaty?
Tak, zatytułowany
to
jest.
To też przed wybuchem wojny w Ukrainie.
To też pasowało do Trojanek, prawda?
Do Trojanek,
tak. W kontekście III wojny światowej.
No, myślę, że Antyk będzie w tej chwili wracał, bo choćby tematyka właśnie konfliktów, bardzo konkretnych konfliktów, które właśnie przepełniają te teksty, no to się robi także nasza codzienność. I przestało to być jakąś taką abstrakcją z czasów starożytnych, tylko my też mniej lub bardziej żyjemy wojną i myślę, że dla tej części Europy, z której przyjeżdża do nas pani Agnieszka Zgieb, to też może być ciekawe, bo oczywiście mieszkając w Paryżu czy tam gdzieś w Bordeaux, jednak inaczej się widzi ten konflikt, który my mamy tutaj.
Zupełnie
250 kilometrów stąd już jest granica. Tak. No i oczywiście pojawia się w najnowszym numerze Teatr Public pojawia się Kraków. I też byłam ciekawa tego wyboru, bo rozumiem, że nie ma innego miasta, które by miało jakby odrębną odsłonę w tym numerze.
To znaczy Ania wybrała w sposób, nie wiem, czy mogę powiedzieć egoistyczny, bo jest z Krakowa i kocha Kraków. Może. I doskonale
no,
się
Kraków,
czuje.
Zna scenę.
I uważałam, że to jest cudowny pomysł, żeby przeprowadzić taki spacer po Krakowie i pospotykać się w różnych fajnych miejscach, kawiarniach, które zresztą ty sytuujesz na mapie Krakowa, te miejsca.
Tak, wybrałam Kraków dlatego, że tu mieszkam.
Lubię kawiarnię. Tutaj.
Tak, lubię kawiarnię i lubię krakowski teatr, no ale też myślę, że jakby Kraków jest miastem teatru, według mnie najważniejszym, jeśli chodzi o polski teatr, a przynajmniej jednym z kilku najważniejszych. Chodziło o to, że jakby Agnieszka mnie poprosiła, żeby napisać o pracy aktorów teatralnych w Polsce. Ja się zastanawiałam, jak to zrobić.
Ale chciałam od strony społecznej, żebyś tak to zaatakowała. To jest ważne.
Od strony społecznej i chciałam tutaj pokazać parę ważnych rzeczy, ale też mając świadomość, że trzeba trochę wytłumaczyć, no bo taki jest zresztą cel tego numeru, żeby trochę wytłumaczyć ten polski teatr i który jest osadzony w jakimś tam kontekście Francuzom. I stąd pomyślałam sobie, że ciekawym pomysłem będzie skupienie się na kobietach. Rozmawiam praktycznie z samymi kobietami, ale też jest mowa o kobietach, no bo to też dużo osób powtarza, że przynajmniej jeszcze jakiś czas temu powtarzało, że mamy teraz czas kobiet, ale też w teatrze jest widoczne to, że coraz bardziej ten temat kobiecy jest coraz częstszy. I tutaj chciałam też pokazać, też żebyśmy my, żeby czytelnicy francuscy mogli sobie przeczytać o tym, jak wyglądała na przykład sytuacja kobiet na studiach, na Akademii Teatralnej jeszcze jakiś czas temu, a jak wygląda teraz, jak wygląda, jeśli chodzi o te tematy spektakli. Poza tym doszła, jeśli aktorzy, no to oczywiście była też mowa o pieniądzach, czyli doszła tutaj sytuacja polityczna, którą też trzeba było jakoś wyjaśnić, to co się działo z teatrami, no bo to też były jakieś symbole 8 lat rządów PiSu, to co się działo z teatrem starym i to co się później działo z teatrem Juliusza Słowackiego w Krakowie. I tutaj też pojawia się temat dziady, czyli jest i polityka, i kobieta, no bo Dominika Bednarczyk zagrała Konrada, więc rozmawiam o tym i z Dominiką, i z Mają
Kleczewską. No tak, to nie ma chyba lepszego w Krakowie przykładu na polityczność spektaklu i na taką wręcz publicystyczną polityczność, prawda? Bo to
dokładnie,
ale rozmawiamy o przedstawieniu, ale o jego losach też.
Ale też trochę taki absurd i też pokazanie, jak absurdalne mamy czasami tutaj w Polsce sytuacje, no bo przecież ten spektakl co mnie też zaciekawiło, to chyba Lidia Bogaczówna mi powiedziała, że oni nawet myśleli, że jest trochę może za grzeczny, a tu się okazało, że ktoś gdzieś usłyszał coś, mu się w głowie usłyszało, coś jakoś zinterpretował i nagle okazało się, że to jest najniegrzeczniejszy i najbardziej antyspektakl w Polsce. I to też pokazuje jakąś taką, takie szaleństwo trochę tych czasów rządu PiSu i jakby pewnego środowiska w Polsce. Taka to jest właśnie opowieść. Tutaj też wspominam o tym, jak jest finansowany teatr w Polsce. Mm-hmm. Jak się to dzieli na teatr instytucjonalny i nieinstytucjonalny. O tym opowiada Monika Kufel i Michał Nowicki z nieinstytucjonalnego prywatnego teatru Baraka w Krakowie.
Który pani doskonale zna przecież.
Który doskonale znam i który też jakby dużo ma do powiedzenia, jeśli chodzi o to, jak władza może się na teatr obrazić. Mm-hmm. No bo na teatr Baraka poprzednia władza obraziła się i to na wiele lat. No więc jest to właśnie taki spacer, który pokazuje różne wątki, to co się u nas aktualnie dzieje. Myślę, że w jakiś sposób może być to ciekawe dla kogoś, kto tutaj nie siedzi na co dzień i może pojawiają się tutaj jakieś fajne tropy dla tych osób. Może pojawią się dla tych osób, które przeczytają.
Ja zapytam jeszcze o te kawiarnie, bo jakoś tak bardzo też ciągnie mnie.
Beata Wrzący Świętego Ducha.
Tak, no bo to jest kawiarnia oczywiście, gdzie jak Lidia Bogaczówna wchodzi, to wszyscy się z nią witają. To jest naprzeciwko Teatru Słowackiego i tam się zawsze...
To jest jakaś kawiarnia.
Tak.
Tak, tam się zawsze spotykam z Lidką.
Natomiast... Tam takie wypieki też są pakowane, tak?
Chyba tak. To wygląda jak cukiernia. Tak, wygląda.
Natomiast z Michałem i z Moniką spotkałam się oczywiście w Teatrze Baraka na scenie. W byłej Mykwie Żydowskiej z starymi kaflami holenderskimi na ścianach. Z Gosią Zawadzką spotkałyśmy się w kawiarni koło nas, bo dzieli nas paręset metrów, nasze mieszkania, więc gdzieś
z Gosią Zawadzką, to uważam, że jest jedna z najwspanialszych aktorek polskich w tej chwili, jeśli można tak powiedzieć.
Zdecydowanie po tym, co Gosia zrobiła ostatnio w Piramidzie Zwierząt, to jeszcze bardziej potwierdziła pani słowa. No więc kawiarnia.
Jeszcze była Maja Kleczewska też?
Tak, Maja Kleczewską rozmawiałam akurat online, bo Maja Kleczewska była wtedy...
W Katowicach?
Albo w Katowicach, albo już w Warszawie, bo to było właśnie, że była premiera spektaklu i w Teatrze Śląskim. Mhm. Jakoś tak.
Ten Kraków to jest jakaś, nie wiem, pars pro toto.
Jakieś takie miejsce, które w tekstach jeszcze, bo będą dwa teksty napisane przez dwóch Francuzów. Mm-hmm. Tekst Victora Nizon pod tytułem Boska Komedia Divine Dérive. Jest to dosyć trudne do przetłumaczenia. Boska Komedia, Boski Dryf, coś takiego. Jest to tekst o spektaklach, które Wiktor miał okazję zobaczyć na festiwalu Boska Komedia na kilku różnych edycjach.
Czyli wracamy do festiwalu Boska Komedia.
Wracamy do festiwalu. Z kolei Chloé Larmé, francuska, napisała tekst Utopia i teatr o teatrze Bartka Szydłowskiego, Łaźnia Nowa w Nowej Hucie. Jak Bartek, w momencie jak Bartek opuszcza
to miejsce, które zostało zajęte
na Kazimierzu.
Michała
i przenosi się, bo wierzy, że to właśnie to jest to miejsce, gdzie trzeba postawić teatr. I opowiada właśnie Chloé o tym, jak ten teatr powstał. I Chloé napisała bardzo piękny tekst, wprowadzając cytaty Bartka. I będzie kilka zdjęć właśnie teatru Łaźnia i Nowej Huty, jeszcze z lat 50.
No tak, te korzenie też, jak się okazuje, nawet w historii samego Teatru Łaźnia Nowa mają znaczenie, bo teatr, jak to wiemy w Krakowie, Francuzi się pewnie wkrótce dowiedzą, jednak powstał prawie w miejscu pierwszego baraku teatralnego tuż powojennego, który właśnie powstał w Nowej Hucie.
A tak, to prawda i on o tym nawet Chloé pisze. No. Dla mnie to jest bardzo pięknym przykładem, jak można, bo dla mnie Bartek jest wizjonerem po prostu, jest marzycielem. I robi wszystko, żeby spełniać swoje marzenia. Jest bardzo zaangażowany społecznie. Uważam, że robi przepiękne rzeczy. I wydaje mi się, że jest bardzo pięknym przykładem dla francuskiej publiczności, czy francuskich czytelników, zobaczyć, że można w ten sposób stworzyć teatr w miejscu, które totalnie a priori się w ogóle nie nadaje do tego.
Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, co teraz pani powiedziała, bo ja mam wrażenie, to się powoli kończy, ale my w Polsce tutaj spoglądam na Annę i Olgę. Mamy kilka takich przykładów, takich wyrazistych postaci osób teatralnych. Zwykle to są mężczyźni, którzy właściwie, no, można powiedzieć, założyli swoje teatry, mimo że zakładali je jeszcze za czasów PRL-u, to w jakiś sposób mieli taką siłę. Ja nie mówię o tej sztuce, czy to jest dobre, złe, ciekawe, nieciekawe, ale no, tych przykładów choćby nawet w Krakowie samym nie brakuje. Wczoraj byłam na spektaklu, zobaczyłam dawno niewidzianego na przykład Andrzeja Dziuka z Zakopanego i nagle do mnie dotarło, że on robi tam to swoje od...
Ale on wytrwale dalej...
Ale on działa i to jest zupełnie niesamowite. Bartek to robi jeszcze w innym modelu, ale również jest to taka siła właśnie osoby czy osobowości, która no niejako wymusza na strukturach oficjalnych, na organizatorach, żeby te teatry mogły działać.
Czy bo to jest Bartek poszedł ze swoim teatrem do ludzi, a we Francji na przykład, no właśnie, w Polsce model... też mi się wydaje, że po prostu teatry czekają, aż ludzie do nich przyjdą, a on zrobił ruch zupełnie w drugą stronę.
Mhm. Czyli ale ten model...
Myślę, że też, bo ja też o tym piszę w tym swoim tekście, pokazując historię Teatru Baraka, czyli też historię teatru, który na początku był... W momencie, kiedy Michał i Monika starali się jakiekolwiek dofinansowanie, jakąkolwiek pomoc systemową, to było na zasadzie, za dwa lata wam się znudzi. Mhm. Ale się nie znudziło, bo cały czas chodzili, cały czas wytrwale. Jakby, no, myślę, że bardzo dużo pracy kosztowało ich dojście do tego momentu, w którym są teraz. I to faktycznie takiej pracy, no, jakby wbrew wszelkim przeciwnościom i może stąd też jakby ta magia i Krakowa i też magia pewnie sztuki. Nie wiem, czemu pani powiedziała na początku, że to się kończy.
Miałam na myśli takie postaci właśnie jak Dziuk, jak Krzysztof Jasiński, jak artysty.
Oni przyjdą. Przyjdą z nowym pokoleniem. Tacy. Będzie jakaś dziura, zawsze tak jest. To idzie jak fala.
No, ale myślę, że Monika też... i Michał są już trochę klasykami. Ten teatr działa 20 lat, prawda? No to już... Ja nie mówię, że to
ale
się
właśnie
kończy,
oni,
tylko, że...
czy Bartek są świadectwem, że naprawdę warto iść za swoim marzeniem. Że tylko to się liczy, bo wtedy naprawdę robimy piękny teatr dla ludzi.
No i o tym poczytają sobie państwo nad Sekwaną
i nad
innych miejscach. I nad Wisłą, jeśli czytają po francusku.
Tak, prawdopodobnie, tak? Ponieważ Instytut Teatralny, który pomógł nam sfinansować teksty i tłumaczenie, przede wszystkim moją pracę, jak i Instytut Polski w Paryżu i Instytut Adama Mickiewicza, wyrazili chęć puszczenia tych tekstów w Polsce.
Świetnie.
Więc prawdopodobnie, mam nadzieję, pokażą się z początkiem roku, najpóźniej wiosną.
Bardzo dziękuję. Wszystko to wymyśliła i przeprowadziła niestrudzona Agnieszka Zgieb. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i cieszę się, że prosto z samolotu udało się pani. Trochę się nawet martwiłam, bo te mgły o tej porze, one się zawsze tutaj pojawiają.
Przyleciałam prawie punktualnie.
Prawie prosto tutaj. Olga Śmiechowicz, ale to nie jest nasze jedyne spotkanie. To myślę, że starożytność trzeba po prostu pokazywać, bo to jest po prostu o nas, mimo że nam się wydaje, że jest inaczej.
Tak, możemy sobie powiedzieć, że do usłyszenia. Tak.
Do usłyszenia, bez prześcieradeł. I my już państwu pokażemy to. I Anna Wyrwik, bardzo też dziękuję pani Anno za spotkanie.
Dziękuję.
Rogerowi trzeba podziękować, że naprawdę był super grzeczny.
Dałeś radę.
No. I na koniec jeszcze powiedzmy, przedstawmy może autorów tekstów właśnie w tym numerze.
Więc poza wymienionym Piotrem Dobrowolskim, Olgą Śmiechowicz i Anną Wyrwik, pisała tekst też Katarzyna Renes. Tytuł to jest Polski Teatr się nie boi. Pisze między innymi o interwencji polityków w sztukę, o płacy w teatrach, o szkolnictwie w Polsce. Tomasz Domagała napisał tekst bardzo obszerny pod tytułem Klątwa Olivera Frilicza, teatr progresywny XXI wieku, czyli o tym, jak wpłynął ten właśnie spektakl, co on w ogóle wywołał w Polsce i jak wpłynął na polski teatr. Sikorska-Miszczuk Małgorzata napisała tekst pod tytułem Narrator o relacji między dramatopisarzami i dramaturgami we współczesnym teatrze w Polsce. Jaki tworzą związek, jak obie grupy piszących dla teatru mają się do siebie. I jest to tekst napisany z perspektywy bardzo osobistej, jako konkretna dramatopisarka i dramaturszka. Jako ktoś, kto był po każdej stronie, czy miał obydwie role. I cytując jej własne słowa, bezgranicznie subiektywna, nienaukowa, dysgresyjna i meandryczna. Przeprowadziłam wywiad z 5 reżyserami, krótkie wywiady, które zatytułowałam ogólnie, każdy z tych wywiadów ma tytuł, ale ujęłam to w jednym tytule pejzaże i są to rozmowy z Marcinem Wierzchowskim, Wojtkiem Ziemilskim, Michałem Telegą, Michałem Boczuchem i Katarzyną Kalwat.
Tak, Katarzyna Kalwat jest bardzo francuska, można powiedzieć, jeśli chodzi o myślenie.
Zawsze mnie to zaskakuje. Polacy zawsze zwracają na to uwagę.
Ale ona chyba studiowała we Francji.
Nie, ona po prostu bardzo się interesuje francuską literaturą. Tak.
A tak, to
bardzo często wystawia teksty. To zresztą będzie można zobaczyć chyba przez 2 ostatnie dni Boskiej Komedii.
Podwójne wiązanie. Tak, nie mogę się
Sara
doczekać.
Kaufman z Mają Ostaszewską w głównej roli. Robiąc te wywiady z tymi 5 reżyserami, oni mówią bardziej o ogólnej sytuacji polskiego teatru, jak oni się odnajdują, jaki jest status reżysera, jaka jest według każdego z nich rola artysty. Jak wygląda sytuacja kobiet w teatrze, jak radzi sobie młody reżyser świeżo po szkole, jakie jest jego podejście do starszych kolegów, czyli mistrzów. Pojawia się wiele pytań tego typu. Nie chodziło mi tylko o nakreślenie portretu tych konkretnych artystów, ale o zarysowanie świata, w którym obecnie artyści funkcjonują, czyli oni, ta piątka. I ostatni tekst, jeszcze o Wiktorze mówiłam, Boska Komedia Divine Derive.
Tak.
I ostatni tekst, który uwieńcza to czasopismo o scenie polskiej, to jest dialog Christophe Trieu. Christophe Trieu jest teatrologiem, profesorem Uniwersytetu Paris 10 Nanterre, dramaturgiem i autorem wielu tekstów o teatrze. I Christophe dialoguje z naszą aktorką Martą Ziębą, którą bardzo dużo pracowała z Krystianem Lupą, która też bardzo dużo pracuje z Bartkiem Szydłowskim w Teatrze Łaźnia Nowa. Ten dialog zrodził się, ponieważ z Martą ja funkcjonowałam jako tłumaczka. Marta prowadziła 5-tygodniowe warsztaty we Francji na Wydziale Dramaturgii i Reżyserii. Właśnie u Christopha na Paris 10. Te warsztaty sprowokowały właśnie tą rozmowę. Naprawdę zachęcam wszystkim do przeczytania tego tekstu, bo on pokazuje, że wcale te różnice między polskim teatrem i francuskim nie są aż tak gigantyczne, wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo wspólnych punktów i że my się naprawdę rozumiemy, że nam jest bliżej tak naprawdę, nie wiem, może się mylę, na pewno nie wszyscy będą się ze mną zgadzać, bliżej nam Polakom do Francji, czy Francuzom do Polski, niż chociażby do Niemiec.
No tak, Niemcy to zupełnie inna historia.
A już w ogóle nie mówię o świecie anglosaksońskim.
No tak, to jakby nie ma rozmowy. I zapraszamy do lektury.
Dziękujemy.
Jeszcze przypomnijmy, magazyn nazywa się
Théâtre Public, Scène Polonaise, Sceny Polskie. To jest numer 258 i ukaże się w połowie stycznia, przed 15.
Bardzo dziękuję.